Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Zaczynamy Wieczór Wnet, 10 kwietnia, godzina 18.19. Przed nami jeszcze uroczystości związane z 16. rocznicą tragedii smoleńskiej, ale my w Wieczorze Wnet, zanim do wspominek, to do teraźniejszości przejdziemy. Na naszych łączach Robert Winnicki, były prezes Ruchu Narodowego, obecnie komentator sceny politycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Patrzymy na sytuację bieżącą, na Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj szóstka prawników, dwóch sędziów bez wątpliwości i czterech sędziów wątpliwych. Pojawiła się po raz kolejny sędziów wątpliwych, chociaż chyba sami, gdzie część z tej czwórki ma świadomość, że sędziami nie jest, bo i pan Krystian Markiewicz, i pani Korwin-Piotrowska nie zrzekli się swoich funkcji sędziów sądów powszechnych, co by wskazywało, że chyba nie do końca poważnie traktują wczorajszą uroczystość w sali kolumnowej, bo wydaje się, że ta uroczystość nie miała być aktem prawnym, tylko aktem woli politycznej. Co wczoraj się zamanifestowało, panie redaktorze?
No, co się wczoraj w Sejmie zamanifestowało, ja to nazwałem takim no trochę seansem spirytystycznym. No, skoro przepisy prawa stanowią jasno, że trzeba złożyć to ślubowanie wobec prezydenta, no ciężko, ja wiem, że już powstała cała tutaj doktryna filologiczna twierdząca, że sformułowanie wobec może oznaczać, że jak ja nie wiem, wobec pana redaktora coś złożę z drugiej półkuli ziemskiej, nawet nie na łączach telefonicznych, to też ma to znaczenie, ale to jest absurdalna teoria. No więc skoro nie było prezydenta, a prezydent był wyczytywany, była formuła wyczytywana, ale wobec prezydenta, nie, tam nawet jeden poseł z PiS-u przyszedł i krzyczał, no ale nie ma prezydenta, nie? To mi to przypomniało, no, tak, jakiś taki seans spirytystyczny, nie? Gdzie podczas tego seansu no, próbowano na czele z marszałkiem Sejmu, wysocy funkcjonariusze państwowi, na czele z marszałkiem Sejmu, próbowali no, niejako wywołać, tak zmaterializować, no może nie ducha, ale właśnie fizyczną obecność pana prezydenta w takim akcie zbiorowej halucynacji. No trochę tak to wyglądało. Była to impreza, która moim zdaniem nie ma żadnej wartości prawnej. No była gestem po prostu. Na podstawie tego gestu no, możemy też sobie jakąś świecką ceremonię urządzić gdziekolwiek i nie wiem, no i sobie zaślubować cokolwiek, ale to jeszcze nie czyni nas sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy mieliby teraz prawo tam do tego Trybunału wchodzić i sprawować w nim funkcję. Natomiast no, dlaczego oni się tam pojawiają? Dlatego, że w Polsce nie mamy już demokracji praworządnej, nie mamy państwa prawa i to już dłuższy czas nie mamy. Mamy natomiast jeszcze demokrację, no czyli demokrację, ustrój, w którym rządzą ci, którzy otrzymali większość głosów w wyborach. No i większość głosów w wyborach otrzymała rzeczywiście obecna koalicja rządząca. I ona jakby przystąpiła do rozprawy z resztkami praworządności w Polsce. No bo ciężko inaczej uznać siłowe wejście do prokuratury krajowej, siłowe wejście do na glejt taki, powiedzmy, taki na słowo honoru wydany przez Sejm, tak? Do telewizji publicznej. No a teraz mamy prawda, jakieś takie no quasi siłowe wejście, wchodzenie do Trybunału Konstytucyjnego, które jest pod wieloma względami dziwne. Znaczy, no, wiadomo, no, że żyjemy już w państwie, w którym kto ma, kogo się słucha, policja, wojsko, straż marszałkowska, ten forsuje te rzeczy w tym sensie, no jest to jakaś forma demokracji, ale na pewno już nie państwa prawa, nie państwa praworządnego. Natomiast dziwne jest to na bardzo wielu poziomach, no bo przecież to jest ten sam trybunał, którego wyroków obecna władza już od 2 lat nie drukuje, którego jakby nie uznaje jego decyzji, do którego najpierw w ogóle nie chciała wybierać sędziów. No teraz wybrała tych sędziów, ale oni, czwórka z nich jest niezaprzysiężona, więc nie jest jeszcze formalnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego. w związku z czym jakby absurdalność tej decyzji, nie? Jedna pani z tych sędziów gdzieś mi śmignęło w sieci, że się wypowiada, że teraz Trybunał będzie zwrócony Polakom. No co za... Co za jakieś brednie. Znaczy,
ale to jest stała metoda narracyjna, która się pojawia, prawda, że no, tylko dobrze jest wtedy, kiedy rządzą liberalno-lewicowe elity. To jest takie znamienne, no i że to są wybitni prawnicy, chociaż większość z nich nie ma nawet doktoratu, że to są osoby o nieposzlakowanej opinii, chociaż większość czy duża część z tej szóstki to są bardzo aktywni de facto politycy, niektórzy w togach i tak, innych funkcjach, ale to nie są żadne autorytety prawne.
Z tymi tytułami czasami prawnymi czy naukowymi. No niemniej jednak, no i to właśnie w wypowiedzi tej pani było widać. No więc jakby no sytuacja jest na tak wielu obszarach absurdalna. Sądownictwo konstytucyjne ostatecznie w tej kadencji, kiedy przestały być drukowane wyroki Trybunału w Polsce, umarło. Nie istnieje w Polsce sądownictwo konstytucyjne, to znaczy istnieje kadłubowa instytucja Trybunału, która trwa siłą pewnego rozpędu, siłą pewnego zwyczaju, ale w tym zakresie i wielu innych też konstytucja w Polsce nie obowiązuje, więc trzeba mieć świadomość, także że wiemy, co to oznacza. No, jeśli konstytucja nie obowiązuje, jeśli siłowo są rozwiązywane jakieś tematy, czy to prokuratury, czy to TVP, czy teraz siłowe wprowadzanie niezaprzysiężonych sędziów do Trybunału, no to jak się nazywa taka sytuacja polityczno-prawna? No nazywa się stan wyjątkowy, w jakichś takich warunkach swoistego, pełzającego zamachu stanu żyjemy nieustannie. To znaczy jakby konstytucyjne władze i konstytucyjne przepisy nie obowiązują, tylko właśnie obowiązuje prawo pięści, obowiązuje prawo silniejszego, czyli tego, którego słuchają się resorty siłowe w danym momencie.
Ale no to prawo pięści jest w tej chwili pochwalane przez dużą część, a może i cały liberalny establishment prawniczy. Właśnie przed sobą mam Gazetę Wyborczą, Ewa Łętowska, Włodzimierz Wróbel, Marcin Matczak, wszyscy na jedno kopyto, na jedną nutę. Prezydent nie jest potrzebny. Można mówić wobec prezydenta, kiedy prezydenta nie ma. Można robić z siebie, przepraszam, idiotę, ale to wszystko jest zgodne z duchem prawa, tak jak my je rozumiemy. I to jest pytanie, czy my przy okazji, no to jak jest pan profesor Safian, który, no przepraszam, że to powiem, ale stał się pośmiewiskiem. To już bardzo mocne słowa, może nawet nie przystające, bo obniżające potem jakąś wartość wypowiedzi, no ale tak jest. No, osoba, która dwa miesiące wcześniej przed wyborami mówiła, że bo się wydawało, że wygra Trzaskowski, że Sąd Najwyższy nie jest do niczego potrzebny przy ślubowaniu prezydenta, po czym kiedy wygrał Karol Nawrocki, trzeba dowodzić, że nie może być prezydentem, bo nie ma właściwie Izby Sądu Najwyższego, która by potwierdziła jego wybór, więc nie jest prezydentem. Tak? To i w oczach całego społeczeństwa pan Marek Safian się ośmieszył intelektualnie. Wtedy mówił, że są nowe okoliczności, nawet weszło już do kanonu. Tak? Pojawiły się nowe okoliczności, to okoliczności do pana profesora było, nie było Safiana, jest to, że nie ten kandydat wygrał, stąd się zmieniła wykładnia prawna pana profesora prawa o 180 stopni, ale to cały czas jedzie, mimo takiego ośmieszenia, ten cały czas establishment prawniczy, no przecież mu się wydaje, a może ma rację, że dzieli pewien rząd dusz i że może to prawo pięści sankcjonować własnym autorytetem.
Nie ma żadnego rządu dusz, ale też poniekąd no, nie ma też już takiej opinii publicznej, która mogłaby to stwierdzić, że ktoś się ośmieszył czy nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy opinię publiczną okopaną w poszczególnych obozach. Ich jest więcej oczywiście niż dwa obecnie. Ich jest wiele tych obozów takich narracyjnych w Polsce, ale również prawnicy, również sędziowie, nie mówię, że wszyscy, tak, ale spora część establishmentu prawnego jest po prostu politycznie zapisana. Oni nie muszą mieć legitymacji, a zachowują się czasami bardziej gorliwie niż, nie wiem, sędziowie czy prawnicy za czasów PRL-owskich, PZPR-owscy. Natomiast tak jest rzeczywistość nasza podzielona i Jest bardzo trudno, znaczy nie ma właściwie w tym momencie nawet autorytetów prawnych w Polsce powszechnie uznawanych, no bo nawet jeśli jest ktoś, kto się nie angażuje jednoznacznie po jednej, czy po drugiej, czy po trzeciej stronie sporu politycznego, to on jest uznawany tak długo, jak mówi po linii na bazie naszej strony sporu politycznego, tak? A jeśli wypowiada się w sposób inny niż tam, niż nasza, przez nasza rozumiem jakąkolwiek stronę sporu politycznego, tak? Ktokolwiek gdzie tam sobie się zapisuje. Więc no to nam mówi, że nie jest możliwe działanie państwa prawa. Znaczy państwo prawa, nawet jeśli instytucje dobrze działają, nawet jeśli powiedzmy, to prawo jest w miarę stosowane, a nie jest w Polsce, to jeśli jest takie nastawienie wszystkich z góry do dołu i łącznie z prawnikami i tak dalej, że oni są walczącymi, wojującą kastą sądowniczą czy wojującą kastą profesorską prawniczą, to państwo prawa nie ma racji bytu, bo nie ma żadnej kultury prawa, poszanowania prawa w społeczeństwie, łącznie z samymi prawnikami, tak, czy autorytetami prawnymi. I moim zdaniem, żeby była też jasność, należy to przyjąć po prostu do wiadomości. To znaczy, że taka sytuacja, prawo pięści, czy tam prawo w najlepszym wypadku urny wyborczej, kartki wyborczej, to jest jedyne prawo, jakie w Polsce dzisiaj obowiązuje. Trybunał będzie...
A może tak jest dobrze, że tego Trybunału nie ma, że on jest martwy i że kto wygrywa władzę w ramach wyborów, bo to jeszcze w Polsce funkcjonuje, ten ma to znacznie mniej ograniczoną niż kiedyś możliwość działania, bo kiedyś przecież w latach 90. i 2000 ten Trybunał był nieomal świętością i potrafił blokować, a teraz rzeczywiście wola polityczna ponad prawem, czy lepiej powiedzieć ponad establishmentem prawniczym guru.
No tak, tylko proszę
lepiej
zwrócić
uwagę.
Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w roku poprzednim. To znaczy, byliśmy na granicy, już nie tylko, bo państwo prawa to wiemy, tak? Od czasów co najmniej przejęcia TVP i przejęcia prokuratury na Rympał, to wiemy, że już nie ma państwa prawa. No ale w zeszłym roku mieliśmy bardzo poważne zagrożenie samego procesu demokratycznego, bo oprócz instytucji, które zostały jeszcze przejęte, no to też wskutek tego, jak PiS na przykład sformatował PKW, bo sformatował je politycznie, a potem stracił większość i PKW nagle zaczęła działać przeciwko największej partii opozycyjnej, czyli PiS-owi, wstrzymując subwencje. I już mieliśmy w ubiegłym roku bardzo nierówne warunki działania. Bo co oznacza, że nie mamy obiektywnego sądownictwa najwyższego czy na przykład konstytucyjnego? No na koniec to jest taki problem, że mieliśmy poważne naruszenia już w ubiegłym roku samej procedury wyborczej. No mieliśmy przecież kręcone te wybory. One ostatecznie nie udało się stronie rządowej ich skręcić, ale mieliśmy tutaj obcą ingerencję, mieliśmy płatne kampanie zagraniczne, które tutaj w naszej przestrzeni medialnej, internetowej i tak dalej działały. I właściwie NASK, instytucje państwowe tuszowały te sprawy. To są bardzo grube afery, o których nawet powiedzmy prawicowa strona już zdążyła zaspać, zapomnieć przez ten ostatni rok, bo tyle się dzieje. Natomiast to są bardzo grube afery. Ale mieliśmy też już po wyborach prezydenckich, kiedy wygrał Karol Nawrocki, realne zagrożenie, że on na przykład nie zostanie zaprzysiężony, tak? Czy że po prostu znowu siłowo będzie próba uniemożliwienia mu objęcia sprawowania urzędu. Gdyby to jeszcze było tak, że te wyniki wyborów są powszechnie szanowane i uznawane, ale no w zeszłym roku już jakby mieliśmy krok dalej. Nie tylko, że państwo praworządne jest zdemontowane, ale mieliśmy duży znak zapytania co do procedury wyborczej. Tak? No jeśli procedura wyborcza się sypnie i zostanie podważona przez jedną, drugą czy trzecią stronę sporu politycznego, skutecznie podważona, tak? Skutecznie podważona, No to co nam zostaje? No to ulice nam zostają, tak? To nam zostają barykady na ulicach. No niestety to jest taki bardzo niebezpieczny, znaczy niespodziewany tych barykad, bo jesteśmy zbyt, społeczeństwo polskie jest zbyt podstarzałe i zbyt syte, żeby stawiać barykady, ale to nam grozi po prostu taką no, dyktaturą ciemniaków, którzy będą po prostu okopywali się funkcjach, używając do tego nieczystych metod i nie mamy żadnych instytucji właśnie obiektywnych w kraju, które mogłyby powiedzieć hola hola, tak nie wolno, tak? No bo bez właśnie sądownictwa najwyższego rzędu, które będzie w tym zakresie skuteczne, no to różne, jak to cytując klasyka, różni szatani mogą być tam czynni.
A właśnie, a propos tego procesu wyborczego i Trybunału, przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, pojawia się kilka różnych scenariuszy, jak to przejęcie ewentualne Trybunału, jak to, co się zaczęło wczoraj, a potrwa pewnie do grudnia, może uderzyć w pana prezydenta, że Donald Tusk de facto nie pogodził się z wyborami z roku 2025, no i teraz próbuje w jakiś sposób prezydenta zneutralizować. Chyba największą karierę z tych planów zrobił plan Ryśka Kalisza, Ryszarda Kalisza, byłego szefa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, no, który powiedział, skoro prezydent nie chce ich zaprzysiąść, to znaczy, że się od swoich obowiązków nie wywołuje, nie wykonuje, a skoro tak, to może jest niezdolny do wykonania tych obowiązków i jego obowiązki powinien przejąć wówczas marszałek Sejmu, aktualnie to jest jego kolega z SLD kiedyś, pan Włodzimierz Czarzasty.
No, to jest taki straszak. Mnie się wydaje, że ten straszak jest ciągle poza jednak percepcją rządzących, taką mam nadzieję przynajmniej, bo by świadczył, no jednak, znaczy próba zdjęcia Nawrockiego z urzędu, zastąpienia go na tym urzędzie, no moim zdaniem jednak zrobiłaby koalicji rządzącej więcej szkody niż pożytku finalnie, bo by no, Nawrocki byłby wtedy, prezydent Nawrocki stałby się wtedy tym bohaterem całej opozycji. Nawet nie wiem, czy nawet i tacy jak razy zbuntowały przeciwko takiemu skrawemu bezprawiu, tak? Czyli to szeroki front miałby za sobą Karol Nawrocki i Donald Tusk raczej by skonsolidował opór przeciwko sobie. A to, co on, to co już wiemy co najmniej od Niccolo Machiavellego, od księcia, że no każdy tam zarządca, każdy książę powinien dążyć do tego, żeby mieć opozycję skłóconą, podzieloną i właśnie niezmobilizowaną. No więc wykonując taki ruch obóz władzy, jednak tak daleko idący ruch, moim zdaniem zaszkodziłby finalnie bardziej samemu sobie niż, nie wiem, prezydentowi Nawrockiemu. Tak, takie mam przekonanie.
Ale natomiast że to jest a takie przekonanie, że ten Trybunał, że tylko ta rozgrywka nie jest wymierzona przeciwko prezydentowi, że tutaj nie ma takiej groźby, że nie, gdzieś na końcu tej rozgrywki jest jakaś rola swoistego impeachmentu, o tak powiem.
Rola swoistego impeachmentu. Być może, chociaż to jest jednak paliwo też polityczne dla opozycji względem rządów Tuska. I w ogóle, ja szczerze powiedziawszy, trochę za mało wiem, jak wygląda życie wewnętrzne Trybunału i prawie nikt z nas nie wie, bo to nie jest taka instytucja, którą się jakoś specjalnie śledzi od środka, ale ja do końca nie mam wyobraźni, jak przez ten Trybunał przez następne miesiące, czy tam przynajmniej do wyboru w 2027 roku ma funkcjonować w tym układzie, w jakim to w tej chwili wygląda. No mamy tam Klicz, mamy Bogdana Święczkowskiego na czele, który będzie stawiał opór. No, rzeczywiście ci wannabe sędziowie będą wchodzić tam w asyście policji. No to wszystko właśnie nie mam do końca wyobraźni, jak to może wyglądać, jak to będzie funkcjonowało. próba, no i teraz pytanie, no na przykład, że załóżmy większość rządząca uda się jej wprowadzić na siłę różnych tam sędziów i uzyskać większość w tym Trybunale. No i ten Trybunał, tak, ten Trybunał, nie Trybunał, zacznie wydawać wyroki. Przecież to będzie parodia drukowania takich wyroków, nie? Jakby jesteśmy w takiej sytuacji, w której pod względem ktoś, kto ma uczciwość formalno-prawną, jakąś minimalną wiedzę prawniczą, no musi stawać znakiem zapytania i myśleć sobie, co się w tym państwie dzieje. Jak wielki chaos, jak wielki, przepraszam za wrażenie, burdel po prostu, taki formalno-prawny jest. I obawiam się, że taki bajzel to przez najbliższy rok, tam najbliższe półtora roku będzie. Ze szkodą dla, nie tylko, że to będzie taka walka polityczna, ale na koniec dnia ja zawsze przypominam, o czym jeszcze sądownictwo, nawet i takie sądownictwo jak Trybunał Konstytucyjny, na czym waży. Na koniec dnia, wbrew pozorom, waży też na gospodarce, bo każdy inwestor, każda poważna firma ogląda się na stabilność prawa i na pewną przewidywalność procedur prawnych, a Trybunał jest jednak, przynajmniej teoretycznie, konstytucyjnie, ważną prawnie figurą w Polsce. No i teraz potencjalny inwestor, czy nawet inwestor krajowy, nie mówię, że zagraniczny, który miałby teraz wykładać pieniądze, no to zaczyna się zastanawiać, czy te pieniądze wykładać na jakąś, na przykład rozwój jakiejś przedsiębiorstwa, jakiejś firmy w Polsce. No bo jemu zależy na tym, żeby wiedzieć, móc przewidywać, w jaką stronę prawo pójdzie. A co on może przewidywać, kiedy jedna z kluczowych instytucji prawnych jest po prostu przypomina dom wariatów, tak? No bo ten Trybunał, no to będzie przypominał moim zdaniem w najbliższym czasie dom wariatów. I jego funkcja w ogóle zawieszona, umocowana bardzo, bardzo wyraźnie w Konstytucji i zawieszona w jakimś niebycie polityczno-prawnym obecnie, nie? Także no niestety to będzie miało takie nawet bardzo praktyczne skutki, nie tylko wojny politycznej na górze, której przeciętny obywatel zupełnie nie rozumie i skrabie się w głowę, o co tam w ogóle chodzi, ale będzie miało, moim zdaniem, takie praktyczne skutki nawet i poniekąd gospodarcze, no, nawet i takie.
Czyli to jest gra, która także dotknie takich żywotnych interesów Polaków, bo to już na koniec trochę wniosek, na ile to jest spór jałowy, że już nikt tak. Ale no, szeroko tak, ale to sądownictwo konstytucyjne to już taka trochę abstrakcja. Nie jest tak, że już Polacy na to się patrzą i tym żyją trochę media, publicystycznie i politycy tym żyją bardzo mocno, a społeczeństwo to akurat
tak,
ma
w natomiast noście. Proszę pamiętać, że jest. Że większość na przykład ustaw uchwalanych przez Sejm ma charakter gospodarczy, tak? I każda z nich może na wniosek posłów, na wniosek prezydenta, na wniosek szeregu różnych instytucji, każda z ustaw może trafić w trybie kontroli do Trybunału, rozstrzygnąć o zgodności lub niezgodności, tak? Mamy różne procesy i ustawy gospodarcze, które są w tej chwili w Sejmie. I one mogą trafić do tego Trybunału. No teraz wiemy, że wyroki tego Trybunału obecnego nie są drukowane przez rząd. No i jak rząd zacznie drukować wyroki, na przykład, kiedy tam wprowadzi na siłę, znaczy, to jest pewne ryzyko, pewna niestabilność prawa jest tutaj wpisana. No jak ktoś duże pieniądze inwestuje i nie wiem, w Sejmie, no to się zastanowi dwa razy. To się dwa razy zastanowi. To na tym poziomie. To nie dotyczy szarego obywatela, rzeczywiście. Ale szary obywatel, nawet jak to odczuje finansowo, to nie będzie wiedział, nie będzie łączył tych dwóch spraw, ale ogólnie na wizerunek państwa i na to, jak państwo jest traktowane z zewnątrz, to bardzo wpływa. To niestety jest bardzo, bardzo a na koniec dnia ma przełożenie na konkretne złotówki, na konkretne pieniądze, no.
To jeszcze bilans polityczny poproszę. Oczywiście ten proces trwa, czy sędziowie, nie sędziowie, czy sędziowie wątpliwi przychodzą do Trybunału, pojawiają się, potem no właśnie trwa jakaś przepychanka, jest prezydent. Kto kogo w tej grze politycznie za szachowy, jak przyjdzie bilans tej gry, to kto może powiedzieć, no, odpowiednio rozegrałem planszę, grę, jestem w opinii publicznej w jakimś sensie zwycięzcą.
Znaczy każdy mówi do swoich oczywiście. Każdy mówi do swoich. Moim zdaniem ta wczorajsza uroczystość, no nie wiem, dla mnie wyglądała tragikomicznie, więc ja, ale mam też tu swój odbiór jednoznaczny, to na pewno nie jestem obiektywny w tym zakresie. Dla mnie wyglądała to tragikomicznie, moim zdaniem ta sytuacja nie pomogła wczorajsza koalicji rządzącej, w sensie to jakoś dobrze nie wyglądało. No ale jest twarda baza, która się będzie mobilizowała teraz, że prezydent robi tą podgórkę i pluje do kaszy. Jest baza wyborcza PiS-u, która się będzie mobilizowała, czy już się tam pod Trybunałem, obrona Trybunału, manifestacje i tak dalej. Natomiast finalnie mam wrażenie, że akurat te dwie strony sporu politycznego, czyli poprzedni obóz rządzący i obecny obóz rządzący, to no nie wiem, mówię, nie jestem tu pewnie obiektywny, ale mnie się wydaje, że obydwa te obozy będą na tym tracić. W sensie, pamiętajmy też, że ten serial trwa już 10 lat z okładem. 10 lat z okładem, to znaczy oprócz takich twardych elektoratów, wyjątkowo zmobilizowanych, które tam albo z jednej strony chodziły na te kodowskie manifestacje, albo teraz pod Trybunałem tkwią, walcząc w obronie, tak, tam nie chcą spuścić tych czterech tam wannabe sędziów, no to większość Polaków, moim zdaniem, nic z tych awantur już dawno nie rozumie i jest totalnie zmęczona. I jest totalnie zmęczona tym całym galimatiasem. Ja będąc jeszcze czynnym politykiem rzuciłem hasło resetu konstytucyjnego, które dzisiaj Konfederacja powtarza. Czyli, no, krótko mówiąc, zaorać to wszystko i obsiać na nowo. Tak? I jakby moja polityczna intuicja podpowiada, że...
A to nie jest tak, że to można zrobić właśnie Konfederacja z PiS-em, że tutaj tak naprawdę to Donald Tusk jest...
To będą
kłopotem.
Mieli większość konstytucyjną, którą komukolwiek będzie trudno, niestety nawet w koalicji. Nawet w koalicji będzie trudno. I to jest podstawowa trudność. Chociaż mam na to ale nie będę go opowiadał publicznie na antenie. No.
To jeszcze nie pora, no dobrze, ale to Kacper Kita, miesięcznik czy portal Nowy Ład, który jest mało przychylny wobec Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że jego zdaniem to właśnie Donald Tusk jest tym, który hamuje to rozwiązanie i że dopóki on jest, to będzie o to nudno, ale właśnie, że to nie jest, gdy Kacper Kita nie rozkładał tutaj win porówno, trochę jak Sławomir Mentzen, tylko wskazywał, że no, zaczęło się od Platformy i że to Donald Tusk głównie ten konflikt podtrzymuje, żywi i rozwija.
Znaczy, ja bym nawet się z tym zgodził, tylko kto zaczął i kto żywi, kto podtrzymuje, to jest trochę wtórne wobec tego, kto, czy tam mało istotne wobec tego, kto jest w stanie to zakończyć. A no jakby trybem zwykłych ustaw my nie jesteśmy w stanie w państwie polskim tego zakończyć. Nie jesteśmy w stanie dać satysfakcjonujących rozwiązań zapętleniu, w które wpadliśmy ponad 10 lat temu, jak Platforma zaczęła na zakładkę wybierać sędziów TK. I moim zdaniem tylko aspekt konstytucyjny jest tutaj odpowiednią odpowiedzią. No tylko trzeba mieć do tego, no właśnie, trzeba to przeprowadzić tak, żeby konstytucję zmienić, nie? No i to jest, i tu się pojawia kolejny problem, jak to zrobić.
Jak zmienić konstytucję? No i tu wracamy do resetu i do tego momentu, kiedy trzeba powiedzieć, że właśnie, ktoś musi wygrać zdecydowanie, bo jak nikt w stanie nie wie, to ten spór polityczny się rozlał także na Trybunał, bo nie trwał. To tak motu, aż ktoś nie wygra w sposób decydujący. Robert Winicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja Państwa również pozdrawiam. To był Wieczór Wnet. Jeszcze przypominam, dzisiaj będą trwały uroczystości przed Pałacem Prezydenckim z okazji 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Warto tam się pojawić, jeżeli ktoś może, a jak ktoś nie może, to warto śledzić te wydarzenia w mediach, także w Radio Wnet. A ja Państwu życzę już miłego wieczoru. Do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia.
Wieczór w net.